ciekawi świata.
Ciekawych świata wita Państwa Jacek Butlewski. Dziś wędrować będziemy m.in. po Mongolii, Patagonii. Odwiedzimy także Wietnam, ale wrócimy również do stolicy Wielkopolski, by pokazać Fort VI w Poznaniu i jego ciekawą kolekcję. Zapraszam.
Ciekawi świata. Ciekawi świata.
Wędkarski Globetrotter ma na swoim koncie ponad 40 krajów z wędką i aparatem. Łowi ryby, fotografuje, opisuje i z powrotem oddaje je rzekom. Kaliski podróżnik właśnie wrócił z Mongolii, gdzie przemierzał stepy i rzeki. O wyprawie nad rzekę Ochron zapytała go Danuta Synkiewicz.
Mongolia długo kazała na siebie czekać, około 5 lat. Była po drodze pandemia, po drodze jakieś inne projekty się zrodziły, Nowa Gwinea, no jeszcze jakieś inne kierunki, ale ta długo odkładana Mongolia w końcu się ziściła i śladami Benedykta Dybowskiego pojechaliśmy na wschód Mongolii, na sam koniuszek, na rzekę Hauhengou, bardzo ciekawy region, świetny scenariusz, świetna wyprawa.
Ślady śladami Dybowskiego. Dlaczego on właśnie stał się waszym przewodnikiem?
Benedykt Dybowski w XIX wieku jako zesłaniec na Sybir badał rejony Bajkału, badał rejony Mongolii, Sahalina, zlewni rzeki Amur i my w zasadzie poruszaliśmy się od Ułan-Bator na wschód właśnie w kierunku tych terenów, które on penetrował i badał. Opisywał tam pierwsze gatunki ryb, które też udało nam się zobaczyć, znaleźć w tych rzekach właśnie w górnych dopływach Amuru, między innymi szczupaka amurskiego, Essox reiherti, Dybowski 1869 i kilka jeszcze innych gatunków, które on opisał jako pierwszy przyrodnik na świecie. Teren maksymalnie dziewiczy, nawet jak na Mongolię. Udaliśmy się na wschód do Parku Narodowego rzeki Numruk, do którego dosyć długo załatwialiśmy stosowne dokumenty, żeby tam się dostać. To był taki cel podróży. Moi koledzy Polacy przed laty znaleźli się w tym miejscu, też różnymi metodami usiłowali tam się dostać i to nie byłem pionierem tak naprawdę, ale po kilkunastu latach chciałem to powtórzyć, bo to było takie w środowisku naszym podróżniczym, takie dosyć długo wyczekiwane, czy uda nam się tam dostać i tak dalej. Udało się dostać, ale Straż Graniczna nie pozwoliła nam w tym miejscu, w którym planowaliśmy rozbić obozu, musieliśmy jechać do drugiej bazy wojskowej i w tej drugiej bazie otrzymaliśmy zgodę na rozbicie obozu na granicy Parku Narodowego, także byliśmy w miejscu, gdzie do śladów cywilizacji, do ludzi mieliśmy gdzieś około 50-70 kilometrów, także wokoło żywej duszy. Wilki, niedźwiedzie, rosomaki. My tam podróżując, przemieszczając się i tak dalej, troszeczkę tam dybiemy na te ryby w tej rzece, w tym sensie, że chcielibyśmy mieć ten kontakt poza takim teoretycznym, że je widzimy w rzece. Jeszcze usiłujemy czasem je złowić na wędkę, nie dlatego, żeby je zjeść czy cokolwiek zrobić, ale po prostu zrobić zdjęcie, zanotować, po prostu popodziwiać, nie? Bo w dużej mierze te wyprawy są okraszone tą nutką tego wędkarstwa, która jest jak gdyby takim punktem wyjścia.
I były takie gatunki, które ciebie osobiście zaskoczyły. Widziałeś już wiele, tam natrafiłeś na taką rybę, która swoim wyglądem była zupełnie odmienna i sprawiła, że to był ten as w twoim katalogu ryb.
Poza tymi gatunkami właśnie opisanymi przez Benedykta Dybowskiego, tak jak tam ten szczupak amurski, mieliśmy okazję zobaczyć pstrąga amurskiego. Jest to ryba też żyjąca w dorzeczu Amuru. Ja już miałem kontakt z tą rybą wcześniej, jak spływałem kiedyś rzeką Amur i na dopływach Amuru i na rzekach wpadających do Morza Ochockiego, gdzie kiedyś też byłem i widziałem już te ryby wcześniej. Widziałem lipienie amurskie. Wcześniej w Rosji kiedyś widziałem jeszcze odmianę taką bardzo późno opisaną przez ichtiologów w 2007 roku, lipienie dolnoamurskie i też w ostatniej fazie tej wyprawy takiego lipienia też tam spotkałem w jednym z dopływów Ononu na północy kraju, ale tam na wschodzie w tej pierwszej części wyprawy udało nam się zobaczyć rybę bardzo rzadką, rybę żyjącą w zlewni Amuru, to był boleń płaskogłowy, ale było to dla nas duże zaskoczenie, bo po prostu nie wiedzieliśmy, jak tą rybę sklasyfikować i drugiego czy trzeciego dnia tutaj mój kolega z Kalisza, Grzegorz Olszyna, złowił taką pierwszą rybę i było wow.
Co oprócz ryb zaskakuje w krajobrazie Mongolii? My mamy przed sobą oczywiście niekończące się stepy, tą wysokość, tą odmienność kulturową, ale czy było coś, co wychodziło i wykraczało poza ten schemat?
Mongolia jest bardzo specyficzna, Mongolia jest różna, ale to muszę powiedzieć, że średnia wysokość nad poziomem Morza Mongolii, 1000 metrów, to tworzy pewną specyfikę, nawet taką temperaturową, że w nocy jest bardzo zimno, a w dzień, kiedy operuje słońce, jest bezchmurne niebo, jest bardzo ciepło. To, co mnie głównie zaskoczyło i to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to ja nie mogłem oderwać wzroku od tego otoczenia, które mijaliśmy jadąc po stepie. Po prostu ilość zwierząt, koni, krów, kóz, baranów, jaków, jeszcze wielbłądów jest tak duża i tych pasterzy, którzy tam gdzieś się przemieszczają, że całe to otoczenie jest po prostu tak krótko przystrzyżone, te rośliny są, że ten teren wygląda jak wyłożony taką, w zależności od pory roku, zieloną wykładziną. Niesamowite wrażenie. I ta Mongolia przez to jest taka magiczna. Jadąc tym samochodem, ja się łapałem na tym, że przez dwa dni po prostu nie mogę oderwać wzroku od tego, co widzę za oknem. To jest niesamowite.
Zakładaliście tam obozy. Więc nie nocowaliście w hotelach, nie nocowaliście w hostelach. Tak właściwie z tą przyrodą byliście oko w oko. Jak reagowała ludność na widok właśnie takiego obozowiska albo samochodów?
Pierwszy obóz rozbiliśmy w takim miejscu, że w promieniu, nie wiem, 50-70 kilometrów, bo to była strefa przygraniczna z Chinami, rejon Parku Narodowego, także w ogóle nie mieliśmy żadnych sąsiadów ani ludzi, którzy mogliby wiedzieć w ogóle, że mamy tam obóz. Gdyby się cokolwiek stało, to nikt by ani nas nie szukał, a myślę, że nie wiem, kiedy by nas znaleźli w ogóle. ogóle. Byliśmy w bardzo, bardzo odległym miejscu. I kolejne obozy też, powiedzmy, były w takich miejscach, że no, gdzieś pasterze może w zasięgu wzroku, może gdzieś tam się przemieszczali, ale nie mieliśmy kontaktu. Oczywiście był kontakt z ludźmi gdzieś po drodze przy przemieszczaniu się. Bardzo ciekawy, ale myślę, że Mongołowie są też już przyzwyczajeni trochę do jakichś dziwnych, białych ludzi, nie tylko białych, którzy gdzieś tam przybywają do ich kraju i próbują się zmierzyć na swój sposób z tym i otoczeniem, i z kulturą, ze wszystkim.
Wasza wyprawa to jednak wyprawa ekstremalna, ale gdyby ktoś chciał popodróżować po Mongolii, to to jest bezpieczny kraj, kraj, który oferuje wiele takiemu zwykłemu podróżnikowi.
Jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo wynikające z zachowań miejscowej ludności, to jak najbardziej jest to ludność przyjazna. Na pewno trzeba się liczyć, że tam, gdzie się kończy asfalt, to zaczynają się drogi, które są magiczne i podróż takimi drogami może się ciągnąć w nieskończoność. Na to się trzeba przygotować. Deszcz może być też takim elementem, który może wydłużyć podróż. Lepiej nie planować w tej sytuacji i zdać się całkowicie na to, co mówią Mongołowie po prostu w trakcie podróży. Tu trzeba naprawdę zapomnieć o tych naszych europejskich standardach i realiach.
Przywiozłeś ze sobą mnóstwo zdjęć, nie tylko samych ryb, ale także tych stepów bezkresnych.
Tutaj mamy właśnie zdjęcia, które też zrobiłem na przykład z drona w miejscu, gdzie utopiliśmy samochód. Ciężko było wyjechać ze strumyka. Mamy tutaj na przykład zdjęcia rzeki Onon i dopływów. To jest rzeka, na którą zostałem zabrany przez mojego przewodnika w ostatniej fazie wyprawy właśnie do gór Hentai na północ od Ulan Bator.
Jak długo planuje się taką wyprawę? No bo to jednak nie jest tak, że się idzie do biura podróży i tam już jest gotowiec i gotowiec czeka, ale jak mówiłeś, 5 lat co najmniej trwało w ogóle myślenie o Mongolii.
Ja mówiłem o 5 latach, dlatego że w międzyczasie mieliśmy COVID, scenariusz się zmienił. Na pewno taką podróż trzeba zaplanować, myślę, że z rocznym wyprzedzeniem. Ja już oczywiście kolejną podróż do Mongolii przygotowuję. Będzie to, co lubię najbardziej, czyli będzie spływ rzeką. Będziemy płynęli pontonami, rozbijali codziennie obozy na rzece. W ten sposób poznawałem Kamczatkę, w ten sposób pływałem po dopływach Gangesu w Nepalu. I taki scenariusz przygotowuję na przyszły rok. Teraz będziemy badali rzekę i na zdjęciach satelitarnych mam mapy przywiozłem z Mongolii, także będziemy bardzo szczegółowo ustawiali miejsca obozów, odcinek, który będziemy spływali. Także to zajmie kilka miesięcy, no a później przejdzie to do fazy realizacji. Licencje, pozwolenia, dokumenty odpowiednie trzeba przygotować i w przyszłym roku we wrześniu powrót do Mongolii.
A z Mongolii za chwilę wybierzemy się do Wietnamu.
Ciekawi świata.
Let your troubles run free. Under, under the bridge. on me.
Ciekawi świata.
Podróż z Polski do Wietnamu trwa kilkanaście godzin. Zróżnicowany krajobraz, góry i równiny czy bogata kuchnia nierzadko przyciągają wielu turystów. Większość wybiera jednak Singapur czy Tajlandię. Do Wietnamu wybrał się nasz redakcyjny kolega Szymon Majchrzak, z którym rozmawiała Gosia Michalska.
Skąd w ogóle pomysł na Wietnam?
Ja zawsze chciałem pojechać do Azji ze względu na odmienność. Podróżuję nie od wczoraj. Mam to szczęście, że nie mam tak poważnych zobowiązań, więc mogę sobie na to pozwolić. I byłem w różnych zakątkach świata. Byłem w Meksyku, byłem na Bliskim Wschodzie. Zawsze mnie zastanawiało, jak to jest zobaczyć coś tak skrajnie różnego od tego, czym my żyjemy tu na co dzień. A Azja to jest rzeczywiście zupełnie inna hemisfera, inni ludzie, inne przyzwyczajenia, inna religia, która warunkuje tam niesamowicie wiele. A w przypadku Wietnamu ta odmienność jest tym bardziej podbijana przez ustrój, bo w wyniku historycznych wypadków, w wyniku wojny i przywództwa Ho Chi Minha, dzisiaj mamy tam przynajmniej deklaratywnie komunizm. I to widać, i zobaczyć to, doświadczyć tego. To było coś, na czym mi bardzo zależało i cieszę się, że się udało.
Ale Azja jest przecież duża. Kierunków takich bardziej turystycznych też jest, myślę, że więcej innych. To nie jest taki standardowy kierunek. To czemu akurat Wietnam?
Myślę, że takim kierunkiem się stanie, dlatego że od połowy sierpnia nie potrzeba wizy, żeby wlecieć do Wietnamu i to bardzo otwiera ten rynek na turystykę. Myślę, że popularniejsza jest Tajlandia, pewnie dla wielu bardziej atrakcyjnym kierunkiem byłaby Korea, teraz bardzo modna jest Japonia, ale Wietnam jest przyjazny turyście z kilku powodów. Po pierwsze, jest tani, naprawdę, w porównaniu do Japonii czy Korei. Wyprawa tam na 3 tygodnie jest dużo, dużo, dużo tańsza i myślę, że więcej osób może sobie na nią pozwolić. Po drugie, Wietnam ma ten sznyt wschodzącego tygrysa azjatyckiego, zresztą przez wielu tak jest określany, w związku z czym można tam zobaczyć jeszcze takie zachowania i takie procesy, które już w Korei czy w Japonii się dokonały, a jednocześnie jest dużo dostępniejszy niż na przykład Chiny, które też są fascynujące, ale jednak trudniejsze do podróżowania i bardziej zamożny, bezpieczniejszy niż Laos czy Kambodża, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma podobny zamiar, chce zobaczyć coś tak skrajnie odmiennego, chce się wybrać do Azji, nie ma nieograniczonego budżetu, chce się czuć bezpiecznie, no to ten Wietnam jest moim zdaniem strzałem w dziesiątkę.
Co tam najciekawszego zobaczyłaś?
To z pewnością jest miasto, które ma po pierwsze fantastyczną historię, a po drugie zachwyca estetyką, czyli Hoi An, z niesamowitym losem odbudowania tego miasta po wojnie, bo uczestniczył w tym Polak Kazimierz Kwiatkowski, który ma jako jeden z niewielu zachodnich postaci z tej części globu, no bo oczywiście to była hemisfera raczej Związku Radzieckiego po wojnie amerykańsko-koreańskiej. Człowiek, który zakochał się w Wietnamie jako polski inżynier, odbudował zniszczenia w historycznym mieście, no a samo miasto jest po pierwsze utrzymane w starej zabudowie, a po drugie wygląda jak z pocztówki, o której my byśmy sobie pomyśleli, to pewnie pod turystę, a w dodatku jeszcze zrobione tak cukierkowo, sztucznie, że trudno w to uwierzyć. Otóż nie, tak naprawdę tam właśnie tak wygląda życie. Tam rzeczywiście każdy ma swój kramik, tam rzeczywiście każdy chodzi w stożkowym kapeluszu, tam rzeczywiście każdy się trudni tym, żeby sprzedać co tylko może, od jedzenia, kończąc na ręcznie robionych lampionach, koszulach. Wszystko to żyje, ma się świetnie i myślę sobie, że jest być może w ostatnim momencie przed tym, jak za moment zacznie się tam masowa turystyka.
Ciekawi świata.
To co lokalnego udało ci się spróbować, co rzeczywiście nie było wypromowane na przykład przez świat internetu, co u nich jest taką może codziennością?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że o ile poszczególne miasta, miejsca nie są tak dobrze znane i my nie potrafimy ich wymienić jednym tchem, no pewnie poza Hanoi, Saigonem, tymi miastami znaczącymi historycznie, no to jedzenie i gastronomia Wietnamu przebiły się do naszej popkultury świetnie i czy to w filmach, czy w książkach, czy w branży gastronomicznej zupa pho, czy bagietka banh mi raczej nikogo nie zaskakuje. I to jest coś, co tam się je na co dzień, co nie jest niczym wyjątkowym i to, co mnie zaskoczyło, to fakt, że to jest rzeczywiście takie jedzenie i to są takie dania, których za naprawdę niewielkie pieniądze można tam spróbować, tak jakby uczestnicząc trochę w życiu przeciętnego Wietnamczyka, bo wchodząc do baru wcale nie trzeba się czuć jak turysta, tylko rzeczywiście jest się jednym z tych, którzy dostają po minucie swoją porcję, zajadają to w tempie ekspresowym i wychodzą. Tu mówię konkretnie o zupie pho, która jest przepyszna, choć trzeba się przyzwyczaić, że raczej standardy sanitarne nie są takie jak u nas, bo wielokrotnie widziałem scenę, gdzie czyszczenie miejsc, gdzie się przygotowuje takie posiłki, odbywa się w taki sposób, że po prostu zlewa się je wrzątkiem i raczej nic nikogo poza tym nie obchodzi. No ale to jest jakaś kwestia wrażliwości, mi to nie przeszkadzało.
A czym podróżowaliście? Czym najwygodniej podróżować po Wietnamie, który jest głośny, w którym jest dużo ludzi, pewnie jest też przepych, jeżeli chodzi o drogi. Jak to wygląda?
Tak, rzeczywiście drogi wietnamskie są doświadczeniem, które niejednego, myślę, przyprawi o zawrót głowy. Ja nie byłem tam sam, byłem tam z moją partnerką. No i podróżowaliśmy na wszelkie możliwe sposoby, taki sobie postawiliśmy cel, jadąc do Wietnamu. Najpopularniejszym sposobem podróżowania, jeżeli jedziemy samemu, nie organizuje nam nikt takiej wyprawy, my tak właśnie zrobiliśmy, to jest przemieszczanie się między dużymi miastami autobusem. I rzeczywiście to może kogoś zaskoczyć, dlaczego nie samochodem, dlaczego nie pociągiem na przykład, jak to w Polsce. Ano dlatego, że odległości między atrakcyjnymi miejscami, gdzie są różnego rodzaju parki narodowe, świątynie, etc., są w Wietnamie olbrzymie. Żeby przejechać z punktu A do punktu B, trzeba pokonać setki kilometrów po drogach, które nie są tak dobrze zadbane jak u nas. Dlatego często przejechanie 300-400 kilometrów zajmuje 10-12 godzin. Co wtedy zrobić? Najlepiej wsiąść do autobusu i się w tym autobusie przespać, bo Wietnam oferuje takie możliwości. Dostaje się kabinę, trochę jak kuszetkę w pociągu. No i można przejechać tak jednocześnie płacąc za bilet, także za nocleg. Podróżowaliśmy też skuterem. Kierunkowskazy nie są używane, ale to i tak najmniejszy problem, bo większym jest kultura jazdy nie na zasadę prawej ręki, oznakowanie drogi podporządkowanej, drogi głównej, tylko na to, kto pierwszy użyje klaksonu. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Przyznaję, mi jako kierowcy nie zawsze się to udawało. Raz zaliczyliśmy niegroźny, ale jednak wypadek. Szybko się pozbieraliśmy. Wietnamczycy wspaniale nam pomogli, bo to bardzo dobrzy ludzie i pojechaliśmy dalej. Pojechaliśmy też pociągiem, no bo ja jako miłośnik kolei nie mogłem sobie odmówić takiej przyjemności. Zupełnie inne doświadczenie niż tu u nas. Składy złożone z zupełnie różnych przedziałów. Niektóre wypłytkowane, niektóre z łazienkami z lastryko. Widok niesamowity, ale podróż bardzo długa i męcząca, bo przejechanie kilkuset kilometrów trwało 8 godzin i gdyby nie to, że rzeczywiście czerpię frajdę z samego faktu jazdy koleją, no to raczej bym tego nie polecał.
Jak myślisz, ile tego Wietnamu udało wam się zwiedzić w te 3 tygodnie?
To jest dobre pytanie. Zwiedzić myślę, że sporo, bo byliśmy... Zaryzykuję stwierdzenie, że w większości miejsc, które są warte odwiedzenia, poznać myślę, że niewiele. Dlatego, że żeby poznać miejsce, do którego się jedzie, no niestety konieczne jest rozmawianie z drugim człowiekiem. Tam to jest niezwykle ograniczone ze względu na język. Wietnamski jest koszmarem dla Europejczyka, dlatego że to jest dalekowschodni język zapisywany alfabetem łacińskim. Poza tym jest to język tonalny. Dlatego wypowiadając jedno słowo, można tak naprawdę zostać zrozumiany na kilka różnych sposobów. Mówiąc dziękuję, co brzmi bardzo podobnie do angielskiego come on. I wypowiadając to w taki sposób, come on, można wyrazić wdzięczność za jakąś przysługę, ale można też powiedzieć komuś niewybrednie, żeby przestał się do nas odzywać i zajął się swoimi sprawami. Więc trzeba być z tym bardzo ostrożnym. Ja nie podjąłem się tego wyzwania, żeby uczyć się wietnamskiego, to jest po prostu bez sensu. Przez to z Wietnamczykami nie jesteśmy w stanie się porozumieć, żeby zapytać ich o to, jak tu się żyje, jak się mają sprawy na co dzień, na co narzekają. Dlatego, jeżeli pytasz o to, jaką część Wietnamu zwiedziłem, myślę, że sporą. Ale na ile poznałem ten kraj, to sądzę, że wcale.
Gosia Michalska rozmawiała z Szymonem Majchrzakiem. A my za chwilę ugościmy w studio Pawła Leszka Klepkę, z którym porozmawiamy o liderach pracy organicznej i o odległej Patagonii.
Ciekawi świata.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher, and it burned. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire, went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire.
Ciekawi świata.
W Ciekawych świata rozmawiam dzisiaj z Pawłem Leszkiem Klepką. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Przedstawiciel Unii Wielkopolan i organizator gali, ale także Dni Pracy Organicznej.
Tak, w ten sposób chcemy przypominać wielkich tytanów pracy organicznej i brać z nich wzór, pokazywać młodzieży, bardziej edukować i w ten sposób nie tylko poprzez jakąś galę, gdzie wręczamy wawrzyny pracy organicznej, ale poprzez też koncert, który będziemy organizowali 7 listopada w Teatrze Wielkim, gdzie już też słuchacze Radia Poznań zapraszam, będą darmowe wejściówki tutaj dla Państwa czekały. Najważniejsze dla nas to jest to, że przypominamy o pewnych rysach charakteru tamtych ludzi, którzy przez czasy, kiedy tutaj niestety nie było Polski, przez 123 lata, umieli walczyć z najeźdźcą, w tym wypadku z Niemcami, swoją głową, swoim umysłem. I nie tylko ta szabelka, która w naszej historii ciągle jest popularna, ciągle mówimy o powstaniach, a głównie o powstaniach przegranych, płaczemy, składamy kwiaty, a my powinniśmy się radować. I te dni pracy organicznej, ta gala, ten koncert właśnie ma być tym elementem radosnym. Wiemy, że mamy wspaniałych organiczników, ludzi, którzy umieli korzystać z mądrości tego świata. Skąd zdobywali tę mądrość? Bo oni zdobywali na uczelniach, zdobywali specjalnych towarzystw, które powstało tutaj w 1841 roku, 19 kwietnia, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy dla Zdolnej Młodzieży. I bogaci poznaniacy, wielkopolanie składali datki, aby ci, którzy nie mają pieniędzy, mogli się kształcić. Wielu wybitnych Wielkopolan stało potem na czele tych wszystkich ruchów naszych wyzwoleńczych z udanym powstaniem wielkopolskim. Wygraliśmy głową, wygraliśmy charakterem i uczyliśmy się też od wroga właśnie. Umiejętnie z tego korzystaliśmy. Nie tylko od wroga. Generał Chłapowski, który był adiutantem Bonapartego, w momencie, kiedy postanowił jednak zająć się rolnictwem, pojechał do Anglii w 1818 roku, przez rok przebywał w Anglii, przywiózł nowoczesne metody rolnictwa.
Czyli był ciekawy świata, to w nawiązaniu do tytułu naszej audycji, w naszych czasach jest to o wiele łatwiejsze, bo jeśli jesteśmy ciekawi świata, no to po prostu wsiadamy do samolotu i lecimy. Naszym przodkom, liderom pracy organicznej było zdecydowanie trudniej. Samo przemieszczanie się już po Wielkopolsce, nie mówię o innych krajach, o podróżach zagranicznych, było mocno utrudnione.
Tak, no Karol Marcinkowski, który jest moim takim ulubionym organicznikiem, jeździł do Francji, jeździł do Anglii.
Co tam robił? Czego się uczył?
No uczył się, on był lekarzem i dużo przywiózł nowych metod związanych właśnie z medycyną. Był ciekawy świata i to jest najważniejsze. Każdy z nich coś nowego przywoził. Nawet przywoziliśmy to też z Berlina, gdzie niestety tutaj musieliśmy być pod tą okupacją niemiecką, ale umieliśmy to wykorzystać. Każda ich mądrość przez nas była przerabiana na jeszcze większą mądrość. Na tym polegała nasza wielkość. W tych czasach to trudno sobie wyobrazić, że żyjemy bez telefonu komórkowego. Teraz już jeszcze inteligencja sztuczna, którą się rozmawia jak z kolegą. Prawda, aż trudno odróżnić. Ja 8-letniej wnuczce włączyłem sztuczną inteligencję i ona rozmawiała i nie mogła zrozumieć, że po drugiej stronie nikogo nie ma, że to jest coś sztucznego.
Dzisiaj wystarczy włączyć telefon komórkowy i mamy okno na świat, ale wtedy takimi oknami na świat były wielkie miasta, wielkie metropolie europejskie. To był Londyn, ale dla Polaków chyba przede wszystkim Paryż. I także tam trafiali nasi liderzy pracy organicznej.
Tak, w Paryżu to większość z nich przebywała, każda mądrość stamtąd przychodziła. No ale właśnie te dwa przykłady też angielskie, Karol Marcinkowski, generał Chłapowski, to przywozili z Anglii te wieści. No Europa się rozwijała, u nas pewien zastój, był u nas więcej powstań, niszczenia kraju, śmierci inteligentnych, mądrych ludzi. Mi się przypominają czasy, kiedy Japończycy stawali się mocnym krajem po takiej trudnej II wojnie światowej, gdy byli krajem zniszczonym. Oni właśnie korzystali z mądrości świata. Oni przerabiali te wszystkie technologie na swoje i my możemy to tak samo korzystać. Ale przede wszystkim my mamy bardzo mądre uczelnie u nas na wysokim poziomie. Więcej pieniędzy powinno iść na naukę, na właśnie wyszukiwanie naszych nowoczesnych technologii, bo takich ludzi wykształconych, mądrych wokół nas jest bardzo, bardzo dużo. I żeby wszystko, co musimy zrobić, żeby oni nie wyjeżdżali już teraz w ten świat. Niech teraz ten świat do nas powoli przyjeżdża, a my świat możemy jeździć po to, żeby zwiedzać. Tak, ja zwiedzam już od paru lat Amerykę Południową i już planuję przyszły rok Patagonię, Chile, Argentyna, ale to już turystycznie, poznawczo, przyrodniczo.
Ponieważ jesteśmy w audycji, która ma też akcenty podróżnicze, nie mogę nie zapytać o tą wyprawę południowoamerykańską. Jakiś czas temu mówiliśmy o twojej wyprawie do Amazonii. To już jest zamknięty rozdział, a Chile to jest jeden z najdłuższych krajów świata.
No to jest nowy pomysł. Trzy razy byłem w Boliwii, trzy razy byłem w dżungli, byłem w Andach, Kordyliery Apolabamba. No i chcielibyśmy teraz wymyśleć coś nowego i tym pomysłem jest Patagonia. No chcemy ruszyć w przyszłym roku w listopadzie z Santiago de Chile i wjeżdżając oczywiście na same Cypel na południe i wracamy z powrotem do Buenos Aires. Razem gdzieś około 12 do 15 tysięcy kilometrów, kilkanaście może parków narodowych, które będziemy mogli zwiedzić, pustynia taka, to wszystko, co można pięknego zobaczyć. No, wspaniały, jeszcze nieodkryty kraj. Tam jeszcze są miejsca, które są jeszcze pełne. pełnej naturze, gdzie tych ludzi naszych, turystów jest tak bardzo mało i Bogu dzięki tak mało.
Jeśli coś kojarzy mi się z końcem świata, to Patagonia, ziemia ognista, te rejony też górskie, pasma Chile, to jeśli bym miał wskazać koniec świata, to między innymi tam.
No tak, to jeżeli to by był koniec świata, to ja później jednak wrócę do początku, do naszej kochanej Polski, do naszych mądrości i będę się dalej chwalił tymi osiągnięciami, ale nie po to, żeby być wielkim Pawłem, tylko po to, żeby zachęcić innych do takich wyjazdów, do uczenia się, do tego, że można w obecnie jakim się ma wiek. Ja za parę dni kończę 68 lat. Ale żeby tam jeździć, muszę technicznie się przygotowywać, fizycznie przygotowywać, trenować dzień w dzień. Nie da tak się z marszu ruszyć. A to wszystko sprzyja naszemu zdrowiu, naszemu samopoczuciu, naszej dodatkowej chęci do dalszego życia, zdrowego, mądrego.
Do podróżowania zachęcał Paweł Leszek Klepka. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu. Zachęcam jeszcze raz do wyjazdu do Ameryki Południowej.
Ciekawi świata.
Dziś w Ciekawych Świata sporo wędrowaliśmy, trafiliśmy także do Poznania. No i Poznań na sam koniec. A dokładnie bardzo ciekawe miejsce, Fort VI przy ulicy Lutyckiej 115. Gospodarzem tego miejsca jest Marcin Walkowiak, z którym rozmawiała Gosia Michalska.
Wszystkie przedmioty, które tutaj są, no to tak staramy się, żeby miały przynajmniej te 50 lat historii. Jesteśmy przy piecu, gdzie jest gofrownica, która wygląda podobnie jak dzisiejsza gofrownica, tylko tyle, że to stawiało się na piecu jeszcze opalanym drewnem czy węglem. Jeszcze jest po niemiecku na niej przepis odlany. Na tym odlewie żeliwnym widać przepis, jak zrobić ciasto na gofry.
Moje oko przykuło przede wszystkim to radio tam naprzeciwko. Jak ono działało?
Tak, no to radio jest na pewno dużo większe niż takie radio. Nie ma połączenia z internetem, natomiast zasada działania w stosunku do klasycznego radia podobna, tylko to jest jeszcze radio pracujące na lampach. Już późniejsze radia pracowały na tranzystorach z kolei. To pozwoliło na miniaturyzację. Natomiast zasady podobne. Antena, odbiornik i można było słuchać tego, co się działo. Za ścianą mamy jeszcze ciekawsze radio, bo takie, które tak zwane kryształkowe, czyli takie, które można było słuchać tylko na słuchawkach i do tego, żeby słyszeć, wystarczyło samo wzmocnienie fali radiowej, nie potrzebne było zasilanie, czyli nie ma baterii, nie ma dodatkowego prądu, który jest potrzebny do słuchania tego radia. Tak jak tu jeszcze jest takie ciekawe urządzenie, centryfuga się nazywa, to jest separator mleka. Wlewało się mleko z góry, pokręciło korbą, tam takie urządzenie odśrodkowe powodowało, że się z tego mleka oddzielała śmietana, chudsze mleko spadało do innej miski, śmietanę się zabierało do maselnicy, która też tam stoi na tym stole dalej i z tego się robiło masło.
A skąd te przedmioty w ogóle się tutaj wzięły?
Dużo kupujemy na aukcjach internetowych, przywozimy z jakichś flomarktów z Niemiec, nawet czasami przynoszą nam to dobrzy ludzie, widząc jak wyglądają te wystawy, jak rozbudowuje się muzeum, także nawet niedawno sąsiedzi przynieśli nam takie całkiem fajne żelazka. Tak powstają te kolekcje, to już jest dobre 10 lat, kiedy zbieramy te różne rzeczy. No, ja się tylko cieszę, że nie muszę nic z tego trzymać w domu, tylko wszystko się mieści tutaj.
A jakaś najstarsza rzecz, jakiś najstarszy przedmiot, który się tutaj znajduje?
No mamy tutaj 200-letnią wagę na przykład, z takich bardziej starych rzeczy. Tak, to większość to jest przełom XIX-XX wieku, bo też w ten okres celujemy. A tu z kolei izba dotycząca przemysłu i rozwoju przemysłu, czyli są makiety zakładów przemysłowych, jak wygląda na przykład szyb kopalni górniczy z maszyną parową jeszcze. Jest całe wyposażenie zakładu fryzjerskiego, takie z przełomu XIX-XX wieku. Oprócz tego modele maszyn Leonardo da Vinci, liczydło, które też już współczesnej młodzieży niewiele mówi, czy nawet telefon z tarczą, bo edukujemy tutaj młodzież, skąd się wzięło coś takiego, jak wykręcić komuś numer na przykład. Robiąc tutaj różne gry terenowe, wystawiamy część z tych przedmiotów na stół. Jedno zadanie polega na tym, że należy zgadnąć przeznaczenie tych przedmiotów. No to jest na przykład takie urządzenie z dwoma rączkami, lokówka czy lokownica, którą trzeba było najpierw rozgrzać na piecu, bo też działa bez zasilania. Nie? To są takie szczypce specjalne, którymi kruszyło się cukier, który kiedyś nie był sprzedawany w postaci takiej krystalicznej, tylko był w postaci głów, czyli takich stożków.
A zazwyczaj udaje się odgadnąć uczestnikom, co to jest?
No mamy takie dwa przedmioty, gdzie tych jeszcze się nie udało, a w większości tak, metodą taką prób i błędów, bo odpowiadamy na pytania tak lub nie, no to wtedy tak, można dojść do tego, co to jest.
A jeden z tych przedmiotów możemy zdradzić? Czy to jest tajemnica dla osób, które tutaj zawitają?
To taka specyficzna maszyna do szycia. Ona wygląda tak, że mocowało się do stołu i to jest taki walec. Brakuje tutaj co prawda jednego talerzyka z igiełkami. Jest to maszyna do szycia. Maszyna do szycia skarpet, czyli stąd dwoma igłami z wełny, z dwóch stron podawanej wełny wychodziła taka tuba jakby. No i jak się uznało, że skarpeta już jest wystarczającej długości, to trzeba ją było zaszyć tylko. Oprócz tego pod ścianami stoją gabloty, w których jest bardzo dużo pamiątek rezerwistów pruskiej armii i tak zwanej sztuki okopowej. To są najróżniejsze przedmioty artystyczne. Teraz nasza kolekcja się rozszerzyła do blisko 50 sztuk już takich łusek. No tak jak widać, one mają różne motywy na sobie, głównie kwiatowe, są jakieś konie wyrzeźbione, są też adresowane do poszczególnych osób jako pamiątki. Oprócz tego dawne fajki albo takie świeczniki, które są zrobione z bagnetów. No i spora całkiem kolekcja wojskowych kufli rezerwistów, ich też już tutaj ponad 30 już w tej chwili, także to jest takie chyba pomieszczenie, które najbardziej przypomina muzealne rzeczy. No te niestety muszą być zamknięte za szybami, żeby nie można było tego dotykać.
Tu już wygląda jak jakiś bar. Co to jest dokładnie?
Wygląda jak bar, bo jest całkiem długa lada barowa. Natomiast to jest skład kolonialny. Są trzy kasy sklepowe firmy Nacional, które z lat 20. XX wieku pokazują trzy różne zasady działania takich kas i jak się okazuje mają takie funkcje jak współczesne kasy rejestrujące, czyli nawet cztery formy płatności. Może nie nazywa się to blikiem, ale jest tam forma kredyt na przykład. Także jest raport kasjerski, a wszystko jest mechaniczne. Pokazujemy, jak wyglądały dawne sklepy, wzorując się na składzie kolonialnym pana Świtalskiego, który był na Świętym Marcinie. Jest też regał z kawą, takie towary kolonialne, czyli przywożone z zagranicy. Wtedy jak kakao, jak przyprawy najróżniejsze. I tutaj też można je powąchać, można dotknąć, można spróbować nawet naturalnego kakao. I można spróbować też u nas cukier i irysy, które mają już bardzo długą historię. No, tu mamy zawsze świeże dostawy, na szczęście.
A co jeszcze w takim razie mamy w gablotach, jeżeli chodzi o jedzenie? Albo opakowania bardziej po jedzeniu.
Taki niebieski proszek, to jest ultramaryna, wykorzystywana dawniej jako wybielacz. Krochmal też, mączka ziemniaczana, która również była używana przy okazji prania. A z przypraw cynamon mamy sól skłodawy na przykład w kryształach. Jeszcze kwiaty lipy tutaj są. Przy okazji są właśnie głowy cukru, o których wcześniej mówiłem i które występują w logo cukrowni, w zakładach produkcyjnych cukru. Takie dwa zęby, jakie to są stożki, które no, opowiadamy historię cukru. Jak chce się ktoś bardziej z nią zapoznać, to zapraszamy na Fort VI.
Wizytą w Forcie VI w Poznaniu kończymy dzisiejsze wydanie Ciekawych Świata. Za uwagę dziękuję Państwu. Jacek Butlewski. Do usłyszenia.
Ciekawi Świata.